Zaczynamy Kurier Samopołudnie. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Z godziny 12.13 słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm w internecie i widzimy się na kanale YouTube. W sensie zobaczymy się potem, bo ta rozmowa będzie do obejrzenia i do odsłuchania na naszym portalu i do obejrzenia na kanale YouTube, więc użytkowników YouTube'a także bardzo serdecznie Was Państwo pozdrawiam. No dobrze, dużo się dzieje w polityce, to odwykliśmy. Dwa razy PiS miał samodzielną większość i układanki rządowe były w miarę spokojne, a teraz dopiero układanki się zaczęły, bo koalicja rządząca potencjalna centrolewu jest szeroka, a jeszcze PiS nie traci tak do końca nadziei, że jakoś uda mu się władzę utrzymać. Cały ten bałagan trzeba opisać. To zaprosiłem człowieka, który jest blisko i ma wprawne oko. Doktor Józef Orzeł, dzień dobry.
Dzień dobry, z tymi sprawnymi oczami to różnie bywa.
Ale za to jest doświadczenie i mądrość życiowa i także to posiadane kontakty. Panie redaktorze, panie doktorze, o co toczy się gra? Realnie toczy się gra o to, że PiS jakoś władzę jeszcze utrzyma przy użyciu PSL-u?
Tak.
Tak? A to są realne gry czy nierealne?
Trudno powiedzieć, bo wygląda na to, że PiS jest w stanie dać PSL-owi dużo. Natomiast pytanie, czy PSL w ogóle może to wziąć? Po pierwsze, czy może kiwnąć swojego starszego brata w koalicji, czyli Donalda Tuska, a po drugie, czy może odwrócić się od swojego elektoratu, a dokładnie wywinąć takiego koziołka, ponieważ te elektoraty głosujące na trzy bloki opozycyjne miały nadzieję albo żyły tylko tą nadzieją, że to będzie wspólny rząd, ponieważ udało się zrobić wspólną listę do Senatu i ponieważ bez przerwy się mówiło o jednej liście do Sejmu, to co prawda nic z niej nie wyszło, ani z jednej listy rządowej, znaczy jakiegoś gabinetu cieni powołania, to jednak bez przerwy się o tym mówiło, czyli dla elektoratu tych trzech bloków inna propozycja nie istnieje. Jakby się stała, to te elektoraty się zadziwią.
Będą zadziwione. Nie wiem, czy PSL jest gotów na to pójść. Legendy chodzą po mieście na temat tego, co PiS oferuje PSL-owi. Mówi się o premierze, a może nawet o tym, że premier, a potem kandydat na prezydenta Władysław Kośniak-Kamysz. Mówi się o marszałku Sejmu. Mówi się o ilości resortów, może połowa. Niektórzy mówią, a może i w ogóle 2/3 jest na stole. Wpływ na spółki Skarbu Państwa. To jest bardzo hojna oferta. Pytanie, czy dla PiS-u taka oferta i taki koalicjant byłby dobry na dłuższą metę? Dlaczego w PiS-ie jest taka potrzeba utrzymania władzy? To są kwestie państwowe czy kwestie partyjne?
Sprawa jest naprawdę bardzo poważna, ponieważ poza sprawami rządowymi, partyjnymi, personalnymi, osobistymi, bo przecież wielu ludzi obawia się tego, co będzie, jak przyjdzie koalicja opozycyjna, nie tylko o Polskę, ale także o własne siedzenia, jakby to nie zabrzmiało, co powiedziałem, ale przecież chodzi też o przewidywanie przyszłości. Otóż nie ulega wątpliwości, że jeśli zostanie utworzony rząd koalicji opozycyjnej z Donaldem Tuskiem jako premierem, to jest dość istotne. Ona się z główną siłą Platformy Obywatelskiej, to relacje z Unią Europejską będą takie, że Unia będzie chciała wypchnąć tej koalicji wszystko, czego sobie życzy, to znaczy wypchnąć Polsce. To są takie rzeczy, znaczy wszystko złego, co sobie teraz możemy pomyśleć, To jest poza zaletami, jakie ma Unia Europejska w ogóle. Wspólny rynek, możliwość podróżowania, prawie wolna możliwość handlu usługami, towarami i tak dalej. Prawie, bo jak Polska za bardzo urosła, to szczególnie Francja zaczęła hamować ten wolny rynek usług, na przykład transportowych, tych naszych ciężarówkowych po prostu, bo byliśmy za dobrzy w tym, ale tych niechcianych prezentów jest, jak naliczyłem, 8 worków. Karteczkę zostawiłem w domu, zobaczymy, co z tego przypomnę. Imigranci, przymusowa relokacja nielegalnych. Nie mówimy o tych nielegalnych, którym się daje wizę. Raz. Osłabienie armii. Z całą pewnością Unia i Niemcy będą chciały, żeby Polska tyle nie inwestowała w armię. Pierwsze obawy niemieckie o to, że Polska będzie miała za silną armię, już się urodziły i pierwsze dialogi w tej sprawie, mniej lub bardziej zabawne, się odbyły. Ale osłabienie armii to jest jedno, ale przyjęcie proniemieckiej pozycji w NATO to jest dwa i przyjęcie proniemieckiej pozycji w relacjach z Ukrainą to jest trzy. To znaczy nie amerykańska, bardzo, bardzo pomagamy Ukrainie, aczkolwiek nie do końca, a niemiecka, bardzo, bardzo dużo mówimy o pomocy Ukrainie, a tam troszeczkę dajemy, a troszeczkę mamy nadzieję, że nikt się nie zorientuje, że nie daliśmy tego, co mówimy i tak dalej. A potem nadzieja niemiecka, weźmiemy główną rolę, znaczy Niemcy, w odbudowie Ukrainy, a Polski to już na pewno nie dopuścimy, chyba na zasadzie malutkiego poddostawcy. To są dwie wielkie dziedziny. Trzecia, najgroźniejsza dla Polski, to jest federalizacja Unii, uczynienie z tego jednego państwa, przeniesienie, tak jak w projekcie Parlamentu Europejskiego, który będzie prawdopodobnie głosowany w przyszłym tygodniu, a może w tym już miał być 12 października przeniesiony na później, żeby było po wyborach, żeby Polacy się nie straszyli. Tam jest zabranie 65 chyba pól decyzyjnych z państw suwerennych do Brukseli, do Komisji Europejskiej i zabranie prawa weta państwom narodowym i tak dalej. Jest tego, nie chcę państwa zanudzać, takich niebezpieczeństw jest cała masa o ideologii gender, nie mówiąc. Jasne,
ale z tej perspektywy procesu europejskiego warto PiSowi iść na taki jednak hazard, bo do dzisiaj rano u nas w radio był Kasper Pożyński i mówi, no de facto jego myśl jest jasna, warto teraz się cofnąć i patrzeć, jak ten układ się będzie rozpadał. 11 partii będzie się kłócić i za rok, za dwa lata władza może nie sama nam wpadnie w ręce, ale będzie wtedy łatwiej o inny rząd w tym Sejmie albo o przyspieszone wybory. Taka logika jest słuszna czy nie?
Bardzo dobrze, że to tak jasno powtórzyłeś, co tak jasno powiedział pan Kacper Płażyński. Otóż wszystko przepięknie, tylko zapomniał o jednej rzeczy, że być może z Polski nie będzie co zbierać po takim roku, półtora rządów koalicji, w których ten rząd będzie tak ustępował Unii. Pytanie, jak daleko ta Unia w ciągu roku, półtora zajdzie, ale jeśli tak przyspieszyła, znaczy i politycy Unii, szczególnie brukselscy i niemieccy, berlińscy będą myśleć, że tak samo jak Kacper Błażeński. Nie wiadomo, jak długo ta koalicja opozycyjna u władzy w Polsce się utrzyma, więc po pierwsze, spieszmy się z wpychaniem Polsce i wszystkim innym krajom. Oczywiście tego worka centralizacji i federalizacji. Po drugie, no to jeżeli wiemy, że to może zagrozić temu rządowi, no to działajmy razem z nim, żeby osłabić teraz rządzącą partię PiS, a potem opozycję, osłabić jak najbardziej. Więc może tak być, że po pierwsze nie będzie co z Polski zbierać, a po drugie nie będzie komu. bo PiS może być bardzo, bardzo osłabiony. Więc gdyby istniały jakieś możliwości utworzenia czegoś innego niż rząd koalicji, to nie byłoby ciekawe i nie byłoby źle.
To jeszcze przejdźmy do jednego wątku. Dzisiaj furorę w mediach zrobił, poza naszym wywiadem z Kacprem Porzyńskim, także rozmowa w innej radiostacji, nie powiem jakiej, bo to konkurencja oczywiście, typowany na nowego szefa gabinetu w miejsce Pawła Szrota, Marcin Mastalarek, gabinetu prezydenta oczywiście.
Mastalarek.
Andrzeja Dudy. I pan Mastalarek powiedział, że w zasadzie w jego opinii to Jarosław Kaczyński powinien już się udać na polityczną emeryturę. Co to jest za sygnał? To jest sygnał pana prezydenta? To jest osobista opinia pana być może nowego ministra w Pałacu Prezydenckim? Co to, jak to rozumieć, takie słowa, które padają?
Najlepiej w ogóle nie rozumieć, ponieważ takich rzeczy się nie mówi. Nawet jak się jest panem Mastalerkiem. Myślę, że on chciał, ale to jest tylko taki domysł, bardzo się pokazać i utrwalić teraz w nowej roli, bo go dawno nie było na scenie politycznej. Natomiast nie od niego to zależy, to jest raz. Po drugie, nie wydaje mi się, żeby to była korzystna rzecz dla prezydenta Andrzeja Dudy, dlatego że chyba jak się jest prezydentem w obliczu, jeżeli by powstał rząd, a o to chyba panu Mastalerkowi chodziło, rząd opozycji, czyli przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, to myślę, że samotny Andrzej Duda w tym sensie, że pozbawiony silnego partnera, nawet w opozycji, który ma mniejszość w Sejmie i nie może tam za dużo wywalczyć, ale przy wetach prezydenckich niesłychanie potrzebny, to znaczy potrzebna cały PiS po to, żeby odrzucać weta, żeby nie pozwolić na odrzucenie weta prezydenckiego przez większość rządową. Myślę, że silny szef PiS-u jest potrzebny. Więc myślę, że pan Mastalerek się pospieszył i niepotrzebnie psuje relacje między PiS-em a Pałacem Prezydenckim, bo oczywiście część PiS-u będzie myślała, że Mastalerek mówi to, co prezydent myśli. Także jak to się nazywa? Falstart
nowego, potencjalnego, to jeszcze nie jest oficjalne, tylko jest taka bardzo potwierdzona informacja medialna, ale jeszcze nie było dokumentu wręczenia, więc nie wiemy i powołania. A rzeczywiście, ale to otwiera cały temat naszej dyskusji, który także był na ostatnim klubie Ronina, którego nie było, prezes jest z nami, dr Józef Orzeł. Znowu karierę robi fragment wystąpienia Marcina Wolskiego, rzeczywiście. Józef Orzeł się śmieje. Tak, że było za... To otwórzmy dyskusję. Co PiS sknocił w tej kampanii?
To znaczy tak, ja się śmieję z tego, że przywołałeś wystąpienie Marcina Wolskiego, który w klubie miał być chyba za 2 tygodnie, bo będzie nowa książka, ale nie wytrzymał i musiał wziąć udział w dyskusji politycznej. Ale ja też uważam, że PiS popełnił sporo błędów w kampanii prezydenckiej, przepraszam, parlamentarnej, tej, którą mieliśmy, wyborczej, ponieważ według mnie, to jest główny mój zarzut, ale ja o tym od początku mówię, a nawet przed kampanią, ale się mnie nie słucha. A Marcin, jak po co swoje powiedział, to jak widzę, dzisiaj poszło strasznie dużo odbić, przywołań, linków i tak dalej.
Odbić, ale to dlatego, bo wszyscy się patrzą, pan redaktor był długo, w zasadzie całe 8 lat w telewizji publicznej, był dyrektorem, wcześniej takich słów ja może to jest moja wina, ale nie słyszałem.
Prywatnie mi mówił, ale tak, to był pewien szok dla twardego elektoratu PiS-u, który go pamięta jako twórcę w telewizji, wierszyków codziennych i tak to mocno walących w drugą stronę i trzymających się PiS-u.
Aż tu nagle, ciach. Więc...
Aż nagle, tak.
No to jak to rozumieć? Miał rację, ma rację Marcin Wolski.
U nas są trzy mikrofony i był jeden wolny. Marcin złapał i poleciało. Zresztą tam w Lubiarnina nie ma cenzury, więc jak ktoś chce coś powiedzieć, to sobie mówi. Jakbym na to nie reagował. Główny błąd, o którym ja mówię, nie wiem, czy nie już zapomniałem, Marcin chyba znaczy, mówił, ale ogólnie, a mi chodzi o bardzo konkretną rzecz. Mianowicie, ta propaganda była PiS-owa i cała kampania była ustawiona na to, że są dwie główne siły, jest PiS i jest Platforma, jest Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim i jest Donald Tusk, tam chyba bez nikogo, bo rzadko się jakikolwiek, dopiero w końcówce pojawił się Trzaskowski, kiedy poszła plotka raczej, że to Donald Tusk przy dużym negatywnym swoim elektoracie może pogadać o tym, że premierem mógłby zostać pan Trzaskowski, ale to byłoby pogadanie tylko. Mam napisane, że połączenie się przerwało.
Nie, słyszymy się doskonale.
O, już jest. Aha, to
wszystko tak.
Może
to
mój,
nie było przerwy.
Mój laptop jest zbyt nerwowy.
Takie czasy.
To było założenie, że uda się powiedzieć Polakom, że mają wybór zero-jedynkowy, albo PiS, albo Platformę. Ale ponieważ Platforma jest paskudna, a jej szef jest w dodatku ryży, rudy i fałszywy, no to oczywiście większość narodu wybierze PiS. No, ale się okazało, że po pierwsze istnieje pokaźny odłam wyborców niezdecydowanych i to była duża grupa przed kampanią wyborczą, około 20%, i w niej preferencje polityczne były takie, że tam przewagę miał PiS nad Platformą. Ale im bardziej ta kampania była taka zero-jedynkowa i brutalna, arogancka, niegrzeczna, no poniżej kultury średniego Polaka według mnie, to w tej, po pierwsze grupa zaczęła maleć. Ludzie pod wpływem tej brutalnej z obu stron kampanii zaczęli mówić, no nie, tak nie może być, to jednak będę głosował. A na kogo będę głosował? Najpierw się wyrównało pomiędzy zwolennikami PiS-u i Platformy, a potem zaczęła opozycja cała przeważać. Skończyło się mniej więcej na tym, że ta grupa niezdecydowanych liczyła już tylko 7% z 20, a przewagę w niej 60 do 40 miała już opozycja, ale opozycja, a nie Platforma. I po pierwsze, ci niezdecydowani poszli do tych niezdecydowanych. A kto był niezdecydowany? Kto mówił, że jest inną, trzecią drogą? A mówiła trzecia droga. No to zaczęli ludzie kierować się ku niej, to jest raz. A po drugie, w ostatnich dniach PiS zaatakował Konfederację takimi taśmami pana Banasia i wtedy część ludzi, nieduża, ale tych młodych, która chciała głosować na Konfederację, w tych niezdecydowanych, przerzuciła się na trzecią drogę, bo w niej o żadnych aferach nie było słychać. I trzecia droga stała się trzecią drogą.
I tak PiS wyhodował sobie koalicję, która teraz władzę tak będzie przejmować. No dobrze, to teraz troszeczkę, bo czas nas goni, o tej nowej ewentualnej koalicji. Jak rozumiem, pan doktor uważa, że tu jakieś próby trzeba podjąć. Ja uważam, że one będą nieskuteczne, że jednak te partie cztery, pewnie w trzech klubach uszeregowane, stworzą rząd.
Cztery?
No cztery jest partie. Nie, jest ich w ogóle to 11. Ma pan rację.
Ale Jarosław mówi, że 11. Tak.
11, więc to pewnie jest racja, bo tam trzeba jeszcze takie małe w lewicy. PPS
są
do
małe i Jarosław Kaczyński mówił, że co do dwóch czy trzech, nie jest pewien, czy się zarejestrowały, więc ilość była od 8 do 11.
Tak jest, więc tutaj jest rzeczywiście, no ale jest to szeroka koalicja, ale mamy ten festiwal wycofywania się z obietnic. To jest coś, co będzie pogrążało? Że to jest rzeczywiście, że oni na starcie już sobie piłują poparcie? Czy jednak Polacy no, wiedzieli dokładnie, że to wszystko jest ściema i tylko po to głosowali, żeby PiS nie rządził, a część, żeby PiS nie tylko nie rządził, a żeby trafił w całości do więzienia i żadne obietnice nie są im do życia potrzebne. Jak to
ta
będzie?
Twoja sugestia ostatnia jest chyba najbardziej interesująca. Ja o tym mówiłem, zresztą chyba tylko ja, że przecież ta opozycja w trzech blokach, kładąc na stole trzy worki prezentów, różne niesłychanie, niektóre sprzeczne w ogóle, dla dorosłego Polaka kończyło się to tym, że on wiedział, że tych trzech worków nie da się zrealizować. Po drugie, najwyraźniej było słychać, że ci przywódcy ze sobą rzadko albo wcale nie rozmawiają, więc z całą pewnością tych worków nie uzgodnili. I oczywiście po wyborach z trzech worków zrobi się co najwyżej jeden i to w dodatku dużo mniejszy. I pewnie większość Polaków to wie, ale większość, na pewno jest duża grupa, która przyjmowała to w ten sposób. Jestem zwolennikiem no na przykład lewicy SLD-owskiej. Oni coś tam mówią, wierzę, że oni to zrobią i nie myślę o tym, że jak pan Czarzasty pójdzie do pana Tuska, to pan Tusk powie: bardzo przepraszam, ale panie Czarzasty, ma pan za mało głosów. Ja tu mam kompletnie inne propozycje sprzeczne z pańskimi. Z pańskich zrobimy 5%. Więc najbardziej interesująca jest ta twoja sugestia, że Polacy są mądrzy i wiedzą, że tak nie da się tych trzech worków zrealizować, ale przede wszystkim ta część, większość, 248 mandatów, chciała usunięcia PiS-u od władzy. Więc się nie do końca będzie przejmowała teraz, tak jak ta druga, zwolennicy PiS-u, też w czasie rządów PiS-u niespecjalnie się przejmowali tymi aferami, tymi wszystkimi złymi wiadomościami. Jasne. Tak i tak dalej.
Ale pytanie jest takie, nie wiem, pewnie to nikt tego dokładnie nie wie, ale mamy doświadczenie, mamy wyczucie, mamy pewne szczątkowe w tym aspekcie, w tym zakresie badania. Ile jest osób, które okej, zagłosowały, bo chciały zmiany władzy, ale na przykład kalkulowały swój budżet rodzinny, że od 1 stycznia mają trójkę dzieci i dostaną miesięcznie 900 zł więcej. I nagle się okazuje, że tego nie będzie. I jaka będzie ich reakcja? Czy będzie reakcja, no trudno, koszt tego, że żyje w demokracji i wolnym państwie, czy nagle stwierdzą, nic się nie zmieniło, a jest mi gorzej?
Fajnie, że mogę to powiedzieć. Według mnie ta dawna opozycja jest kompletnie nieprzygotowana do rządów długoletnich i poparcie dla niej będzie się wymywać. Wymywać w tym sensie, że będzie coraz mniejsze, bo okaże się, że nie umieją dotrzymać żadnego worka, że ich prognozy tego, co można zrobić, są kompletnie nierealne i oni nie spełnią ani tych obietnic dotyczących na przykład: następnego dnia po wyborach pojadę do Brukseli i odblokuję KPO, na co ktoś z PiS-u bardzo inteligentnie pyta, czy mogłaby koalicja odpowiedzieć na pytanie, kiedy będzie ten następny dzień po wyborach, bo jakoś jeszcze się nie odblokowało. Ja mówię, że nie tylko, że się nie odblokuje zbyt szybko, ale też dostaniemy taką listę żądań, która uprzytomni Polakom, ile kosztuje ta Unia Europejska. I na pewno będzie tak, że jakby sprawnie nie rządzili, jakby ładnie nie dochodzili ze sobą do jakichś kompromisów, to się okaże, że oczekiwania Polaków nie będą spełniane i poparcie będzie spadało i że już to się pokaże w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego za pół roku.
Ja ty mówił, Józef Orzeł, założyciel i, no i prezes, tak się mówi, klubu Ronina, chyba tak się
można mówi. Tak mówić, nie zgodzi.
Panie prezesie, do usłyszenia, do zobaczenia.
Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję, a państwa bardzo pozdrawiam i życzę, żebyśmy zachowali dobry humor i i dobre życie w tej Polsce.
O, patrząc po tych paru dniach, to naprawdę humoru nam nie zabraknie na rozmowy koalicyjne i na to wycofywanie się rakiem z obietnic. To naprawdę ja codziennie rano się uśmiecham od ucha do ucha, bo jest to naprawdę zabawne. Jak na razie nie jest to śmiech przez łzy, za czym jak będzie dalej. Doktor Józef Orzeł był naszym gościem.
Nie
dziękuję.
Dajcie.
Do usłyszenia. Godzina 12:37. My za chwilę w tą ekonomię głębiej wejdziemy, ale też w politykę europejską. Naszym gościem będzie redaktor Tomasz Wróblewski, ale zanim pan redaktor, to zespół Queen.